Podcast motoryzacyjny Overdrive. Zapraszają
Maciej Pertyn-Pertyński
i Bartosz Ławski.
No to dzień dobry się z Państwem.
Dzień dobry również z tej strony.
No to tak, ty byłeś w Marsylii, tak?
A byłem.
No właśnie.
Jak nicej byłem przy okazji, bo nam Lufa odwołała samolot.
Właśnie chciałem powiedzieć, że okrężną drogą, tak?
Okrężną drogą lecieliśmy, tak.
Dobrze. No, czyli zdesantowałeś się na Marsylię jak Amerykanie w 1944.
No myślę, że trochę mniejszym sumptem, ale...
Dobra, ale my w innym celu też troszeczkę.
Znaczy chcesz powiedzieć, że pogoda również w Marsylii była taka jak tu, że...
A jaka
była? Jeden dzień było 18, a w drugi było 6.
Aha.
I ulewa, i potworne wietrzysko, więc tak jak u nas, tylko u nas to w jednym dniu.
No dobrze, słuchaj,
ale byłem na bardzo ciekawym samochodzie, który Toyocie co prawda do handlu absolutnie nie jest potrzebny.
Bo?
W sensie, że nie sądzę, żeby istniał jakikolwiek klient, który by powiedział, że właśnie o taki samochód chciałby mieć. Natomiast Toyocie takie auto było potrzebne ze względów polityczno-excelowych.
Daj mi zgadnąć. Skoro potrzebne jest ze względów polityczno-excelowych, to jest to
Hybryda plug-in, tak.
I to co, Prius?
Nie. Prius już był, Prius jest hybrydą plug-in. I dokładnie taki sam napęd dostała Toyota CHR, wyobraź sobie, obecna. W związku z czym ona w tej chwili ma najpełniejszą ofertę napędową.
CHR?
Tak. To znaczy ma dokładnie taką samą ofertę napędową jak Prius poza Europą. Bo w Unii Europejskiej Prius jest sprzedawany tylko i wyłącznie jako hybryda plug-in, co oczywiście znakomicie wygląda właśnie polityczno-excelowo.
Bo ale już na taksówce gorzej, no.
To jest pół litra na 100 kilometrów, prawda? Mhm,
tak.
Ale na taksówkę już się nie nadaje ze względu na kształt nawet. I to nie chodzi o to, że on miał być taksówką, bo na taksówkę awansowała typową Corolla kombi.
Zwykła hybrydowa.
Tak, z mniejszą hybrydą. Z taką małą hybrydą 1.8, z jaką Prius jest dostępny w Stanach Zjednoczonych bez żadnego pluginu. I również dwulitrowy jest dostępny i dwulitrowy z napędem na cztery koła i jako plugin. A u nas takie napędy ma tylko CHR w tej chwili.
Ten nowy CHR,
który
już
jest mniej
w miarę wygląda. No.
O 20 tysięcy tańszy od Priusa, jako topowy ten plugin. Czyli no zdecydowanie nie jest samochodem tanim i zdecydowanie nie po to go zrobiono, żeby sprzedawać go w ogromnych liczbach i zarabiać na nich kokosy.
Bo sprzedawać się będzie zwykła hybryda,
która
w CHR-ze tym nowym jest już tej piątej...
W trzech wariantach piątej generacji 1.8, 2.0, 2.0, 4x4.
No to po co...
Ale jak to pięknie wygląda w Excelu, że samochód ci pali pół litra na 100 kilometrów.
No tak,
a zaraz
czyli,
potem
no,
tym sam, w tym samym wywodzie, w czasie prezentacji, leci bonmot wypuszczony przez emerytowanego już prezesa Toyoty, czyli pana Akio Toyodę, naszego ulubieńca.
No zdecydowanie.
Który całe życie miał pod górkę, dopóki nie został prezesem, bo wszyscy go uważali za szurniętego, ponieważ on nie mówił politycznie ani dyplomatycznie, on mówił jak jest. No i teraz chlapnął na koniec swoich kontaktów już zawodowych. Chlapnął, że on wymyślił taki cykl, i to nie jest spirala Fibonacciego, tylko cykl Akio Toyody. Cykl się nazywa 1690.
Aha, dobra. To ja może powiem, dlaczego akurat te cyfry sponsorują dzisiejszą audycję. Ilość...
Liczba.
Liczba. 90, tak, faktycznie. Dobrze, w związku z tym tak. Ilość materiału, surowców,
tak,
potrzebnych do wyprodukowania jednego samochodu całkowicie elektrycznego.
To jest ta jedynka z przodu.
To jest ta jedynka z przodu. 6 oznacza, że ta sama
ilość materiałów, tak?
może posłużyć do wyprodukowania 6 hybryd typu plug-in, a 90 to są zwykłe hybrydy, które można wyprodukować z tej samej ilości surowca.
Tak, no oczywiście chodzi o baterie w tym
momencie. Chodzi o baterie.
I wszystko, co się na nie składa.
Ale i to pełne hybrydy, nie te miękkie hybrydy.
Nie.
No dobrze.
No to ludzie, którzy używają mózgu do myślenia, a nie tylko po to, żeby nie hałasowało w pustej czaszce, to powinni w tym momencie zobaczyć trochę szerszy obraz. Bo nie chodzi w tym momencie o to, ile teoretycznie według Excela emituje jedna zwykła hybryda, jedna hybryda plug-in lub jeden elektryk. Oczywiście mówimy o emisji normatywnej.
No takiej tak.
Czyli,
no.
Czyli tej tu mierzonej w tej chwili na tej ulicy.
Nie o tak zwanym ogólnym śladzie węglowym.
Nie o ogólnym śladzie węglowym, ale już to wystarczy do tego, żeby sobie uświadomić, jak potwornym marnotrawstwem wszystkiego są wspaniałe skądinąd do prowadzenia samochody elektryczne.
Ponieważ zakładam, nigdy nie byłem dobry z matematyki, ale 96 samochodów w ciągu swojego tak zwanego cyklu życiowego, ogólnie jakby to zliczyć, to podejrzewam, że ich ta ogólna emisja zanieczyszczeń, prawda? Czy też nawet już ten ślad węglowy będzie mniejszy niż jednego samochodu elektrycznego, który no tak naprawdę...
Ale mówisz o globalnym śladzie węglowym, czyli od momentu, kiedy te biedne murzyńskie dzieci zaczęły kopać kobalt i lit gdzieś w środkowej Afryce.
Dla chińskiego koncernu.
Dla chińskiego koncernu, do którego to koncernu ten lit i kobalt zostały zawiezione statkiem handlowym.
Napędzanym ogromnymi
dieslami na mazut. Oczywiście są to diesle 60-letnie co najmniej.
Nie spełniają normy Euro 6D.
Nie spełniają, ale to nie wchodzi w ogóle w wyliczankę według...
Znaczy w wyliczankę takiego ogólnego właśnie śladu węglowego wchodzi jak najbardziej.
Nie. Ja mówię o tym śladzie, o tej wyliczance, którą się zawsze zasłaniają fani baterii.
No.
Bo należałoby jeszcze wtedy zacząć liczyć, że na przykład ile ton urobku trzeba wyciągnąć
żeby mieć
ziemi,
tonę litu, trzeba przekopać 100 ton ziemi, tak? O to
tak
chodzi?
Mniej więcej, tak. Tak.
Okej, okay, dobra. I potem, proszę pana, fabryka, która te baterie produkuje, też nie jest bynajmniej zeroemisyjna, bo nie wiem, czy wiesz, że na przykład fabryka naszej ulubionej Tesli, ta berlińska, tak przekracza normy emisji, że
ale czekaj. Ty nie mów o Tesli, skoro Polska jest drugim chyba producentem akumulatorów do samochodów elektrycznych na świecie.
No i jestem w stanie sobie wyobrazić zanieczyszczenia produkowane przez te fabryki.
Mój Boże.
No dobra, ale teraz tak.
Ale za to, wiesz, jakiś entuzjasta ci powie, że jeżeli ten lit czy kobalt jest wydobywany przez niewolników, szczególnie młodocianych,
to jest tanio.
To jest zeroemisyjne i tanie.
No tak, tym bardziej, że nie, no poczekaj, nie, to też umówmy się, no to oni tego nie kopią ręcznie kilofami, tylko tam
to
zasuwają.
To niby po co te dzieci tam są?
Nie wiem, żeby ładować na konwejery i jakieś tam inne historie tego typu, albo żeby załadować taką ogromną tę ciężarówkę kopalnianą, która też ma przeogromnego diesla, który dymi jak jasna cholera, a one 24 godziny na dobę jeżdżą w kopalni te ciężarówki, bo to są przecież głównie odkrywki.
No.
No. To od tego się zaczyna. Potem trzeba koleją dowieźć to do portu i no dobra, no lokomotywa jest hybrydą szeregową, prawda? Albo nawet...
No, dobra. Pracuje na mazut, no. Jest.
Tak, może tam jest trasa zelektryfikowana, no ale też ten prąd musi być z elektrowni.
Nieważne, Bartek, Ale...
Potem na ten statek, potem ten statek, potem znowu koleją do fabryki, potem w fabryce przechodzi to i to już nie tylko chodzi o wydzielanie CO2 i innych tych, tylko z tego co wiem, pozyskiwanie czystego tam właśnie litu do tych baterii i produkcja baterii, to jest całe mnóstwo innych przepotwornych zanieczyszczeń, które w ostatecznym rozrachunku trafiają do wody, do gleby.
No i co obywatel chce mi przez to powiedzieć?
Że jeżeli wyprodukuje się 96 samochodów hybrydowych,
w tym 6 plug-in,
w tym 6 pluginów, to one rzeczywiście będą paliły dużo mniej. Ale jeżeli tego wszystkiego potrzeba, żeby wyprodukować jeden samochód elektryczny, który jest bezemisyjny tylko lokalnie, no.
No dobrze, ale jak chcesz się bawić w takie wyliczanki, to koniecznie, koniecznie, bezwzględnie wymyśl jeszcze, albo przynajmniej to deklaruj, że wszystkie te hybrydy i szeregowo równoległe i szeregowo równoległe pluginy to są zasilane nie benzyną po prostu, tylko na przykład benzyną syntetyczną albo biopaliwami. O, i wtedy...
Ale nawet zwykłym ten, LPG. Przecież...
Albo LPG, no właśnie.
Przecież pokaż mi taksówkę, właśnie mówiłeś, Corolla tak. Hybryda. Pokaż mi taką, która nie ma gazu założonego.
Ależ oczywiście, tylko widzisz, biorąc pod uwagę to, co wymyślili ostatnio naczelni myśliciele Unii Europejskiej, to gaz LPG też jest B. I za 6 lat na przykład moje piaseczyńskie osiedle całkowicie zgazyfikowane ma być pozbawione tego gazu, bo gaz, palenie gazem, w sensie ogrzewanie wody i ogrzewanie mieszkania i ogrzewanie wody do mycia, to produkuje tyle CO2, że powinniśmy w ogóle być rozstrzelani.
Czekaj, jak to? To czym będą chcieli ogrzewać?
No właśnie, ja nie wiem, jak oni sobie to wyobrażają, poza tym, że jakieś hasła rzucają cudowne, bo znowu mamy political i Excel fiction pod tytułem, że jeżeli będziesz ogrzewał na przykład prądem, którego na moim osiedlu nie ma w takim nadmiarze i raczej nie będzie, bo stworzenie przyłącza odpowiedniego będzie wymagało tyle prądu i tyle emisji CO2 gdzieś tam trochę dalej, że to wszystko razem jest skórka za wyprawkę. Ale jeszcze w dodatku ktoś ci będzie znowu opowiadał brednie pod tytułem, że palenie biomasą jest okej, ale palenie peletem już jest zbrodnią. Albo że na przykład, nie wiem, paliwa wytworzone na bazie trzciny jakiejś tam,
no, no, tak, no,
są bardziej bio i eko niż paliwa wytworzone na bazie oleju, ropy naftowej, a wszystko to razem tylko dlatego, że wyliczają, że jest cykl, że te paliwa są, one są bardzo eko, bo one są w obiegu zamkniętym. Ja się przepraszam, a skąd jest ropa naftowa? Ona też jest z tejże gleby, tak? I gaz też jest z obiegu zamkniętego. Przestańmy opowiadać brednie, to Szwejk pięknie nazywał bałwanieniem do kwadratu. Ja...
A czy, słuchaj, ale to moment. Dobra, czyli likwidują, weźmy to twoje osiedle, tak, z jednej strony nie ma przyłącza i na przykład nie możesz sobie w garażu założyć wallboxa, żeby sobie...
No, mówiłem to już dawno, tak.
Tak, prawda? Z drugiej strony...
A wallbox pobierałby 7 kW.
No tak, nie, 11.
Nie, nie, no 7
ale tam
jest taki
masz te
podstawowy.
Siłę masz 400-voltową,
nie,
tak?
W ogóle nie ma nic takiego na osiedlu.
Matko, to bez tego zbudowali?
No, jakoś tak.
Aha, no dobra.
Transformatory mają wyjście takie, żeby się straż pożarna miała do czego podłączyć.
Okej, pompy. Tak. Żeby pociągnęło.
Tak.
Dobra, i teraz tak, likwidują ogrzewanie gazowe i w zamian, nie wiem, prądem?
Bohaterów, tak.
Aha, to i zbankrutujesz błyskawicznie.
No, najpierw zbankrutuje elektrownia, która będzie miała wytworzyć ten cały prąd, bo...
Nie, no, elektrownia jest go w stanie wytworzyć, bo poszuflują więcej tego węgla brunatnego.
Aaaa! widzisz. A co będzie z elektrociepłownią Siekierki na przykład? Co będzie z elektrociepłowniami lokalnymi, które dają centralne ogrzewanie? No, one zostały przekształcone na gazowe i są w tej chwili wybitnie ekologiczne, czyściutkie, pachnące. Ja chciałem zauważyć, że całe Zagłębie i Śląsk zostały przestawione na super czyste.
A plus są jeszcze filtry przecież
pozakładane. Oczywiście, że tak. To tak samo jak Zagłębie Rury w Niemczech.
Tak.
I co? I wszystko to razem teraz ma być na prąd? A skąd prąd do cholery?
Czekaj. Rzeczywiście kiedyś jak się jechało nad Wisłą, jeszcze nie było mostu siekierkowskiego.
Tylko były same siekierki.
To rzeczywiście z tych kominów tam waliło czarnym świństwem takim.
No teraz idzie tylko biała
teraz
para.
Rzeczywiście idzie biały dym jak na konklawę.
No po konklawę.
Po konklawę, przepraszam, nie znam się na tym za bardzo.
No jak
i
nie?
Nie widzę powodu, żeby... Czekaj, bo ja mam z kolei w bloku normalne centralne ogrzewanie, tak? Jak chcę, żeby było ciepło, to odkręcam termostat w kaloryferze i... No. I to idzie, i ciepła woda tak samo, to przecież idzie
z elektrociepłowni. No to ty jesteś lokalnie zeroemisyjny.
No.
Ale twoja elektrociepłownia to ho-ho. Gdzie ona jest? Pewnie ze 2 kilometry od ciebie.
Nie, no jest z sieci miejskiej, czyli pewnie Żerań albo Siekierki.
Myślisz, że to tak daleko ciągnie?
Nie, no to myślę, że to gdzieś tam są jakieś, po drodze przecież są jakieś te wymienniki, ciepła, coś i tak dalej.
No pewnie no, są, no.
No pewnie
ale
są.
Bartek, to nie chodzi o to, mnie chodzi o zwykłe, logiczne myślenie. Kto wymyślił, że spalanie czegokolwiek, czym chcemy palić w piecach, żeby uruchomić pompy, żeby stworzyć parę, która uruchomi turbiny, które z kolei będą produkować prąd lub ciepło po prostu. Kto to wymyślił, że jeżeli takie będą raz na 10 kilometrów, to wszystko jest czyściutkie, a jeżeli palisz czyściutkim gazem w nowoczesnym piecu gazowym w swoim własnym mieszkaniu czy domu, to już jest B.
No słuchaj, ale to jest na podobnej zasadzie, na jakiej B jest właśnie 90 hybryd i 6 pluginów, ale jeden
elektryk
bateryjny
jest
tak, cacy,
tak,
prawda?
Tak.
Pomijając fakt, że ekolodzy już nie lubią elektryków, bo elektryki to są przecież głównie SUV-y, duże, ciężkie samochody, które zużywają opony jak złe i gdzieś ostatnio widziałem wyliczenie.
I przestrzeń zużywają.
Tak, że pyły z opon.
No przecież to jest smog zawieszony.
Elektryki dają,
no.
Tak, ich porównywalnie dużo więcej od
podobnie,
samochodów spalinowych.
Podobnie jak ścierane
hamulce.
Nawet jeżeli elektroentuzjaści czy fanatycy będą się upierać, że elektryki hamują wyłącznie silnikiem.
Nie. Nie hamują, to znaczy inaczej. Możesz oczywiście w niektórych przynajmniej użyć tego one pedal, czyli,
tak,
czyli jechać wyłącznie na tym aż do samego zatrzymania. Natomiast w momencie, w którym ten samochód się zatrzymuje, i tak tarcze się dociągają, bo on stoi.
No ale to, Bartek, ja na to w skrajnym przypadku odpowiadam. Jeżeli jesteście do tego stopnia idiotami, żeby oblewać farbą syrenkę warszawską, to może powinniście przestać do cholery oddychać, bo emitujecie mnóstwo CO2.
Przede wszystkim przestać żreć mięcho, bo krowy emitują tego CO2 bardzo
dobrze,
dużo.
Dobrze, ja na ten temat, ponieważ mam w rodzinie i wegankę, i wegetariankę, to już odbyłem na ten temat wystarczająco dużo rozmów i nie chcę tutaj odpalać swojego trybu turbo-burbo, bo dostanę szału i po co to komu.
No więc tak, popatrz, a my w wielu dyskusjach jesteśmy... Ja przynajmniej w wielu takich dyskusjach ocierających się o politykę jestem wyzywany od lewactwa. No to przepraszam cię bardzo, ale oni lewactwa na oczy nie widzieli. Przyjedzie ekoterrorysta i spuści im powietrze z suwa ze wszystkich 4 kół, to wtedy zobaczą, jak działają lewacy. Albo właśnie obleje zupą obraz, pomnik,
ale
farbą.
Nie, bo mylisz dwa systemy walutowe. to nie chodzi o to, kto kogo jak nazywa, bo równie dobrze możesz powiedzieć, że cię nazywają gorszym sortem. Ja też byłem tak nazywany i ja to mam tam, gdzie pan może pana majstra pocałować. Nie, nie pozwólmy się ściągnąć na ten poziom.
Dobrze. Czyli
my
teraz,
jesteśmy tymi, którzy starają się myśleć rozsądnie.
Dobra, ale to teraz powiedz mi w takim układzie, skoro rzeczywiście wypada się zgodzić po raz kolejny z tym, co powiedział pan Toyoda, bo on mówi mądre rzeczy, to po jaką jasną, a niespodziewaną cholerę Toyota pcha się w te pluginy, których po pierwsze nie sprzeda, a po drugie zaczynają wychodzić na hipokrytów? Po co im to?
Dlaczego na hipokrytów?
No bo z jednej strony...
Ale przecież oni nawet produkują samochody elektryczne.
Nie,
widzisz,
no okej, problem... ale nie, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby produkowali samochody elektryczne.
Nie, chodzi ci o to, co mówili od lat, że elektryki są bez sensu, że pluginy są zasadniczo bez sensu.
Bo są tylko excelowe.
Tak, ale oni funkcjonują w tym świecie i jeżeli... alternatywą jest zapłacenie Bóg wie jakiego podatku, bo koncernowa emisja CO2 się nie zgadza, to jest raczej na zasadzie takiej, że pan teraz płaci, a na temat reklamacji to będziemy rozmawiali w przyszłym pokoleniu.
Ale teraz,
albo po wyborach.
Tak, ale teraz popatrz. Ostatnio też prezes firmy, która o motoryzacji sporo wie, czyli pan prezes firmy Bosch.
Tak.
On był łaskaw powiedzieć, że jego zdaniem to silniki spalinowe będą niezbędne jeszcze przez co najmniej kilkadziesiąt lat. I są takie gałęzie, w których on sobie nie wyobraża istnienia bez silników spalinowych.
No bo to taka prawda jest.
No właśnie.
Chyba, że chcemy cofnąć cywilizację do poziomu bicia się maczugami po łbach.
Ja coraz częściej odnoszę takie wrażenie, wiesz co, bo ci moi ulubieni ekolodzy, czy ekoterroryści, oni widzą jedno rozwiązanie. A przesiądź się na rower.
Odmawiam, stanowczo odmawiam.
A dyskusji na ten temat, czy przesiadki na rower?
Nie, no na rowerze mi się zdarza jeździć nadal. To znaczy teraz jak mam kark usztywniony, to nie, ale nie brzydzę się roweru. Natomiast zmuszanie mnie do jazdy, przesiąścia się na rower, nie, na to nie ma zgody, ale... Bartek, no bo... mówimy o sytuacji, w której 300 kilometrów stąd emitowane są niewyobrażalne ilości CO2 w związku z tym, że jest wojna. A niektórzy mają tylko i wyłącznie ten jeden problem pod tytułem, że tu na papierze się emituje inaczej. A ja znowu chciałbym powrócić do prostego stwierdzenia. Unia Europejska plus Szwajcaria i Norwegia razem emitują 2% globalnej emisji CO2.
No, czyli...
I jak teraz przestaniemy jeździć samochodami, przesiądziemy się na rowery, przestaniemy się ogrzewać gazem, to będziemy emitować 1,99%.
Tak, ale słuchaj, jak w Warszawie będą...
Jeszcze oblejemy syrenkę kilka razy czerwoną farbą.
I spuścimy powietrze z kilku SUV-ów.
Tak.
Ale jak w Warszawie będą już jeździły tylko autobusy elektryczne, to będziemy mieli wszędzie takie...
Ale dlaczego mają jeździć jakiekolwiek autobusy?
Nie, przecież no komunikacja... Już... towarzysze komuniści
albo
dopuszczają.
Rybki, albo akwarium. Jeżeli mamy wyzerować, mamy być fit for 55, to musimy zlikwidować wszystkie formy emisji CO2.
Czekaj, nie, ale
czyli
chyba...
przestajemy oddychać.
Chyba nawet ekoterroryści lewacy dopuszczają komunikację zbiorową.
Nie wiem, mam mały kontakt z tymi ludźmi.
Ja też mały mam, ale gdzieś ostatnio wdałem się właśnie w jakąś
dyskusję.
Myślę,
że oni komunikację zbiorową to postrzegają raczej w kategoriach musu, którego się nie da obejść.
No i tak. No,
ale można zawsze oblecieć prywatnym samolotem, tak jak inni wielcy piewcy obniżenia emisji CO2 i ratowania klimatu.
A to oni szybowcami latają?
Nie, oni mają swoje normalne jety. Odrzutowce, tak.
Business jet.
Tak.
Aha. Nie, no słuchaj, generalnie rzecz biorąc, dobra, okej. Ja nie ukrywam, że na przykład nigdy praktycznie nie jeżdżę samochodem do ścisłego centrum, do centrum.
A to już omawialiśmy, że tam nie ma po co.
Nie, po pierwsze nie ma po co, a po drugie tam jest zawsze tak zapchane.
No ale zaraz będzie strefa czystego transportu, czyli tam nie będzie
ale
można w ogóle.
Ale będzie zapchane, bo tam wjeżdżają samochody, które będą mogły wjeżdżać do strefy czystego transportu.
Niekoniecznie dlatego, że będą czyste, tylko dlatego, że będą miały przepustki na przykład.
Nie, no będą się łapać. Będą się łapać na te genialne kryteria, które akurat w Warszawie ustalono. Natomiast słuchaj, mnie korona z głowy nie spada, jak właśnie do centrum jadę tramwajem albo metrem. Absolutnie nie. Po to
nie
to
wiem,
stworzono.
Czy pamiętasz, ale w 80 roku uruchomiono linię trolejbusową między Warszawą a Piasecznem,
tak.
Które było wówczas bardzo, bardzo istotnym, przemysłowym
tak, bo tam
centrum
były zakłady, telewizory
tak,
tam
tak,
robiono
tak, tak.
I tak
i propagandowo i cywilizacyjnie tak. To było rzeczywiście bardzo istotne. Trolejbusowa komunikacja zbiorowa funkcjonowała wówczas od wielu dekad w różnych miastach. No ja pochodzę z Trójmiasta, więc dla mnie to było zrozumiałe i oczywiste. Sopot,
w Warszawie
Gdynia.
Jeździły trolejbusy.
Ja wiem, że w Warszawie jeździły, więc to było dla mnie zupełnie naturalne, ale do czego zmierzam? Że w 80 roku to uruchomiono, włącznie z gigantyczną bazą trolejbusową na terenie samego Piaseczna. Do tej
pamiętam.
Pory tam jest kilka hektarów absolutnych nieużytków, ponieważ zgodnie z socjalistycznymi trendami, co nie było potrzebne, to szło do ziemi.
Zaraz jakiś deweloper i tak to...
Nie, tam deweloper chciał, ale w żaden sposób się nie da, bo dotknięcie tej ziemi powoduje takie wyziewy. Nieistotne. Chodzi o to, że zlikwidowano tęże linię trolejbusową do Piaseczna, ponieważ, uwaga...
Na początku lat 90.
Ponieważ? Pamiętasz dlaczego?
Bo autobusy były tańsze.
Autobusy były tańsze i mniej energożerne.
No i to jest kompletnie dla mnie niepojęte, ponieważ w Warszawie w latach 70. na przykład masowo likwidowano, ograniczano linie tramwajowe.
No bo też były
które na rzecz autobusów.
Tak.
I teraz te linie tramwajowe są odbudowywane i stąd Warszawa jest miastem praktycznie rzecz biorąc nieprzejezdnym, bo na przykład, nie wiem, linia tramwajowa do Wilanowa.
Jest budowana, tak.
Jest budowana, przy czym teraz
idea jest
budowana...
Idea jest wspaniała, trzeba przyznać.
Przy czym teraz jest budowana w ulicy Sobieskiego, a od przedwojny była w Czerniakowskiej,
tak.
Ale to już jakby nieważne. Odbudowywane są...
No było osiedle oficerskie, gdzie była pętla, tak.
Odbudowywane są na przykład tramwaje, będą na Rakowieckiej, na odcinku między Aleją Niepodległości a Puławską, które jeździły tam też od czasów przedwojennych, i też w latach 70. ten jeden kawałek zlikwidowano i teraz się go będzie odbudowywać. I efekt tego był taki...
No ale poczekaj, bo zatrącasz w tej chwili, tak jak i ja zatrąciłem, o kwestie polityczne. Ponieważ w zależności od tego, kto był pierwszym sekretarzem w Polsce socjalistycznej lub kto dostarczał towar pod tytułem paliwa lub... elektryczne urządzenia, to albo coś się bardziej nadawało, albo mniej. Bo w pewnym momencie ropa była praktycznie darmowa, a w pewnym momencie tramwaje lub trolejbusy były prawie darmowe. Prąd bywał droższy lub tańszy.
Tak, tylko nie wiem, czy pamiętasz, że te zlikwidowane trolejbusy i tramwaje zastąpiły wtedy autobusy, głównie były to jelcze, te ogórki takie.
Tak, najkarusy przyszły czas później.
Które przy każdym dodaniu gazu wydzielały z siebie tak przepiękną chmurę czarnego dymu. Więc jakby ci tu powiedzieć, czy to było mniej energożerne, to Tak mi się wcale nie wydaje. Więc wiesz, ja jestem jak najbardziej za ograniczaniem emisji. Jestem jak za... obieg zamknięty, no to może za dużo powiedziane, ale jak najbardziej za tym, żeby ograniczać emisję w całym cyklu produkcji wszystkiego.
Życia technicznego.
Tak, wszystkiego. Natomiast, no, jakby ci tu powiedzieć, niezależnie od tego, w którą stronę to pójdzie, to tabele Excela nie przełożą się na rzeczywistość nigdy.
No ale cały czas mamy do czynienia z ludźmi, którzy stanowią prawo, wychodząc z założenia, że jeżeli oni tak zdecydują, to od jutra 2 × 2 = 6.
No to powiedzmy sobie, że kreatywna księgowość...
Nie, to nie jest kreatywna księgowość. To jest przeświadczenie, że decyzją polityczną można uruchomić z dnia na dzień rewolucję przemysłową, techniczną, cywilizacyjną, ekonomiczną.
W Chinach niektórzy twierdzą, że to się udało. Ale z drugiej strony, dobrze, słuchaj... W przyszłym tygodniu coś trzeba będzie może już bardziej konkretnie pogadać, a może, wiesz co, może spróbujemy kogoś z Toyoty zaprosić, no bo my nie jesteśmy ich adwokatami, niech się sami tłumaczą.
No może się uda, ja będę podejmować takie próby, chociaż osobnik najbardziej się nadający do takiej wypowiedzi, który całymi latami strzelał we mnie szyderstwami na temat tego, że mi kręgosłup wysiada. Właśnie sam zaliczył po raz pierwszy wpadkę z kręgosłupem lędźwiowym i odszczekał wszystkie szydery, natomiast jeszcze nie może chodzić.
To możemy go zaprosić do klubu, bo ja mam to samo. Dobrze, to zobaczymy w takim razie, jak
Ale
będzie.
Ale pomysł jest świetny i będziemy nad nim pracować.
I będziemy nad nim pracować, a w takim układzie to co? No po prostu do usłyszenia.
Tak jest.
Podcast motoryzacyjny Overdrive.